Dzień dobry Państwu. Będę rzeczywiście mówić o reklamie, ale tylko w pewnym kontekście. Mianowicie raczej będę chciał Państwu pokazać, czego reklama nie może zrobić, niż to, co reklama może zrobić. Reklama jako taka, wbrew temu, co nam się wydaje, towarzyszy człowiekowi właściwie od początków cywilizacji. Oczywiście ten moment, w którym nastąpił początek ludzkiej cywilizacji, jest bardzo trudny do uchwycenia. Niektórzy wiążą go z wynalazkiem koła, inni z momentem, kiedy ludzie zaczęli robić wino. Mi bliższa jest ta druga perspektywa, ale to kwestia gustu. Tak czy inaczej, faktem jest, że reklamy znaleziono już wśród tabliczek babilońskich. Mianowicie pewien sprzedawca maści na wszelkie dolegliwości skórne zachwalał na jednej z tabliczek właśnie taką maść. Również sprzedawca koziego mleka namawiał mieszkańców Babilonu do tego, żeby mleko kupowali u niego. Niejaki Sarinus na ścianach domów w Pompejach zamieszczał reklamy wielkoformatowe, gdzie zachęcał ludzi do odwiedzania różnych knajp i domów uciech na różnych wyspach Morza Śródziemnego, których był właścicielem. Znaleziono te, powiedzielibyśmy dziś, wielkie reklamy wielkoformatowe, zewnętrzne, tak zwane outdoorowe, właśnie wśród ruin Pompejów sprzed 2000 lat. Reklama, proszę Państwa, była obecna nawet w czasach najczarniejszych dla Polski, nawet w okresie stalinizmu, gdzie wydaje się, że reklama nie miała racji bytu, reklama była ze względu na oświetlenie i z jednej strony i na jakość tego, z drugiej strony pozwolę sobie odczytać do pracy albo też po pracy, to jest taka bardzo ładna zabawa literą D lub P. W każdym razie najlepiej orzeźwia i wzmacnia piwo. Litr piwa zawiera 250 kalorii, zaś człowiek pracy potrzebuje 3000 kalorii dziennie. No i hasło, pijcie odżywcze piwo państwowych browarów. Jak widać, 12 piw załatwia sprawę. 12 piw dziennie, rzecz jasna. Proszę Państwa, przepraszam, pytanie, które trzeba sobie zacząć na początku rozważań o reklamie, jest pytaniem właściwie z pewnej perspektywy banalnym. Mianowicie pytanie to brzmi, czy w ogóle reklama działa? Czy w ogóle reklama ma jakiś wpływ na ludzi? Pytanie to jest tak banalne, że właściwie na wykładzie akademickim nie wypadałoby tego pytania zadawać, gdyby nie pewien istotny detal. Mianowicie jest nas w tej chwili na sali, powiedzmy, załóżmy 51 osób, nie chcę mi się tego liczyć bardzo dokładnie, nie ma to też specjalnego znaczenia. Otóż jeśli przyjmiemy, że jest nas na sali 51 osób, to ktoś z nas ma najniższy iloraz inteligencji. My nie wiemy kto, no ale ktoś taki wśród nas jest. Umówmy się, że jest to osoba numer jeden. Na sali jest także osoba numer dwa. Charakteryzuje się ona tym, że jedna osoba na sali ma od niej niższy iloraz inteligencji, pozostali wyższy. Również jest osoba numer 3, 4, jest też osoba numer 26. To jest osoba, od której połowa osób na sali ma niższy iloraz inteligencji, połowa wyższy. Jest osoba numer 27, 28, 29. To są osoby takie, że więcej osób na sali ma od nich niższy iloraz inteligencji niż wyższy. No i wreszcie jest ta osoba numer 51, która ma najwyższy iloraz inteligencji. Teraz każdy z Państwa może pomyśleć o samym sobie, którym jestem numerem. Czy jestem numerem 1 i jestem najmniej inteligentny na tej sali? Czy jestem numerem 15, być może 26 w samym środku, być może 28, 30, 40 i tak dalej. Otóż w badaniach psychologicznych pokazuje się bardzo wyraźnie taką skłonność ludzi do myślenia, może nie jestem najlepszy, może nie jestem najbardziej inteligentny, może w tym wypadku nie jestem numerem 51, ale jestem w tej lepszej połówce. Jestem inteligentniejszy czy inteligentniejszy od przeciętnego człowieka. W związku z tym najprawdopodobniej większość z Państwa pomyślała o sobie, że właśnie jest numerem albo 26, albo lepszym, wyższym. To samo dotyczy myślenia o swojej uczciwości. Jest wśród nas ktoś najbardziej nieuczciwy. Jest numerem 1, jest ktoś numerem 2, 3, 26, 30, 51. I znowu każdy z nas może pomyśleć o swojej uczciwości w porównaniu do uczciwości pozostałych ludzi i prawdopodobnie znowu większość ludzi sądzi o sobie. Może nie jestem kryształowo uczciwy, może nie jestem tym najwyższym numerem, ale od przeciętnej osoby to jestem uczciwszy. To wszystko służy podtrzymywaniu poczucia własnej wartości. To jest korzystne, to jest zdrowe, to jest dobre dla nas myśleć, że jesteśmy od ludzi przeciętnych lepsi. Zwłaszcza wtedy, gdy bardzo trudno o precyzyjne wyniki, bardzo trudno o precyzyjne podstawy porównań. Otóż ludzie sądzą także, przepraszam, że reklama działa raczej na innych niż na nich. Jeśli mamy porównać swoją podatność na reklamę w porównaniu z podatnością innych ludzi, na przykład przeciętnych Polaków, to w Polsce zdecydowanie więcej osób sądzi o sobie: jestem mniej podatny na działanie reklamy niż przeciętny Polak, niż takich, którzy myślą o sobie, że są bardziej podatni niż przeciętny Polak na działanie reklamy. Szczególnie w przypadku reklamy w kinie ten efekt jest niezwykle silny. Prawie wszyscy w Polsce uważają, że jeśli chodzi o reklamę kinową, to na nich ona nie działa, a w każdym razie działa zdecydowanie mniej niż na przeciętnego Polaka. Im bardziej nie lubimy reklamy, a kinowej nie lubimy najbardziej, bo nie możemy od niej uciec, pilotem od telewizora możemy uciec od reklamy telewizyjnej, przewracając kartkę możemy uciec od reklamy prasowej, klikając na odpowiedni krzyżyk możemy uciec od reklamy internetowej. Z kinem jest najgorzej, najtrudniej. Dlatego najbardziej wierzymy, że ta reklama, której nie lubimy, szczególnie na nas nie działa. Nazywa się to w psychologii efektem trzeciej osoby. Pytanie, po co reklama? Czy w ogóle można sprzedać produkt bez reklamy? No ktoś powie, przecież statki dalekomorskie się świetnie sprzedają bez reklamy. Narkotyki także nieźle się sprzedają bez reklamy, chociaż tam jest element promocji, to troszkę inaczej. Ale na przykład taki tak zwany zwykły, typowy produkt, czy można sprzedać bez reklamy. Oto mamy połowę XX wieku. Sierżant Moore jako żołnierz Organizacji Narodów Zjednoczonych wysłany jest do Sierra Leone w zachodniej Afryce. Do kraju, o którym byśmy pewnie nawet nie słyszeli, gdyby nie to, że niedawno mieliśmy tam epidemię eboli. Ale wtedy jeszcze nie było eboli. Był sierżant Moore, spędził tam 1,5 roku i gdy wrócił do Stanów Zjednoczonych, opowiadał o swoich wrażeniach swojej żonie Lucy Ackerman. I między innymi powiedział, że murzyńskie kobiety, rzadziej mężczyźni, noszą swoje dzieci w takim dziwnym plecaku zbudowanym z bambusa czy też jakichś innych kijów i kawałka płótna. Nie miał żadnych zdjęć, ale opowiadał dość sugestywnie, a Lucy Ackerman miała talent plastyczny i robiła kolejne szkice, aż w końcu Moore stwierdził, tak, właśnie tak to wyglądało. Natychmiast wsiedli do samochodu, pojechali do teściowej Moore'a, do pani Ackerman, która była z zawodu krawcową. Po drodze zahaczyli o sklep wędkarski, gdzie Moore kupił trochę bambusowych kijów i o sklep żeglarski, gdzie kupił trochę płótna żeglarskiego. I pani Ackerman stworzyła pierwsze nosidełko, pierwsze w świecie zachodnim. Sierżant Moore chodził po parkach, nosząc w tym nosidełku swoje dziecko. Od czasu do czasu był pytany przez ludzi, gdzie to można kupić i wtedy kierował do swojej teściowej, która wkrótce miała tyle zamówień, że zrezygnowała z kariery krawcowej szyjącej sukienki i płaszcze, a przestawiła się na robienie nosidełek. Oczywiście nie tylko Moore'a pytano, gdzie to można kupić, także kolejnych ludzi, którzy chodzili z nosidełkami. Wszyscy kierowali ewentualnych klientów do pani Ackerman, która musiała zaprosić do współpracy swoje koleżanki, bo sama nie wyrabiała się z zamówieniami. Z racji kariery wojskowego Moore był przenoszony z miejsca na miejsce, a że był dość płodny cykl chodzenia z nosidełkiem po kolejnych parkach, kolejnych miejscowościach Stanów Zjednoczonych się powtarzał. I biznes kręcił się w ten sposób, że po kilku latach Moore zrezygnował z kariery wojskowego i stanął na czele przedsiębiorstwa zatrudniającego 200 osób. Nie wydano ani jednego centa na reklamę. Taki marketing szeptany, takie informacje przekazywane z ust do ust nie zawsze mają taki konstruktywny charakter jak w przypadku nosidełek. Oto znana Państwu wszystkim firma McDonald's znalazła się w niesamowitych opałach w latach 60. XX wieku. Ktoś rozpuścił plotkę, że McDonald's zawdzięcza specyficzny smak swoich hamburgerów temu, że do zmielonej wołowiny dodaje się zmielone dżdżownice kalifornijskie. Ta mieszanka dżdżownic i wołowiny daje bardzo specyficzny smak. Ludzie zareagowali emocją obrzydzenia. Jedzenie dżdżownic większości ludzi kompletnie się nie podobało. nie chcieli zjadać hamburgerów złożonych z wołowiny i z dżdżownic. To była oczywista bzdura. Firma McDonald's zamawiała badania w różnych niezależnych laboratoriach i wyniki tych badań świadczące o braku nawet śladowych ilości dżdżownic umieszczała w czasopismach. Ludzie w to nie wierzyli. Wiedzieli, że McDonald's ma tyle pieniędzy, że może kupić każdy wynik w każdym laboratorium. Sytuacja stawała się dramatyczna. Z każdym tygodniem na całym świecie zmniejszała się liczba gości odwiedzających bary McDonald's. I nagle ktoś, anegdota mówi, że zmywacz podłóg w McDonald's, ale to nieprawda. To był człowiek ze średniego szczebla marketingu. Anegdoty uwielbiają genialne pomysły wkładać zmywaczom podłóg do głowy. Otóż ten człowiek zadał fundamentalne pytanie, ile kosztują te cholerne dżdżownice? I okazało się, że kilo dżdżownic kalifornijskich kosztuje 6 razy więcej niż kilo wołowiny. I posłużenie się argumentem, przecież nie opłacałoby nam się dodawać zmielonych dżdżownic kalifornijskich do wołowiny, bo one są potwornie drogie, spowodowało, że w ten argument ludzie uwierzyli. Argument moralny, że się tego nie robi. W to, że się nie kłamie wtedy, kiedy się mówi o składzie produktów. Ludzie nie uwierzyli. W to, że McDonald's nie robi tego dlatego, że to się nie opłaca, uwierzyli. Firma została uratowana. Procter & Gamble, znany producent chemii gospodarczej, między innymi proszków do prania. Nagle okazuje się, że gospodynie domowe w Stanach Zjednoczonych odkrywają coś niesamowitego. Odkrywają, że Procter & Gamble ma związek z szatanem. Dowodem jest logo Procter & Gamble. Zarówno profil mężczyzny, jak i gwiazdki na lewo od tego profila. Ludzie w Procter & Gamble wybuchają gromkim śmiechem, ale wkrótce przestają się śmiać. Protest gospodyń domowych jest skuteczny. Obroty spadają. Coraz mniej proszków sprzedaje się w Stanach Zjednoczonych. Ale najgorsze ma się dopiero zacząć. Otóż gospodynie domowe amerykańskie, niezadowolone z efektów bojkotu produktów Procter & Gamble, postanawiają bojkotować sklepy, które sprzedają produkty Procter & Gamble. Przerażeni właściciele sklepów, przerażeni tym bojkotem, nie chcą zamawiać produktów Procter & Gamble, zamawiają inne proszki. Sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Na szczęście jakiś wybitny kaznodzieja godzi się wystąpić w telewizji i ogłasza, że jego analizy wykazują, że to nie jest logo szatana. Jednocześnie udaje się ująć kilka osób, które są szczególnie aktywne w rozsiewaniu plotek i przed sądem w procesie udowodnić związek tych osób z konkurencją. Procter & Gamble jest uratowany, ale takiego logo już Państwo nie zobaczycie. Procter & Gamble zmienił logo na takie, które z całą pewnością nie kojarzy się nikomu z szatanem. Proszę Państwa, polska plotka także ma swoje miejsce w historii reklamy. W latach 70. XX wieku bardzo modny był kwiat o nazwie Juka. Bardzo specyficzny, szczepiony na pniu, na łodydze. Po raz pierwszy coś takiego w Polsce się pojawiło. I nagle plotka, która miała swoje lokalne odmiany, bo sytuowała miejsce tego zdarzenia w Gdańsku, w Krakowie, we Wrocławiu, w Łodzi, brzmiała jednak tak samo. Juka stojąca w pokoju nagle zaczęła się trząść. Pani domu podeszła do Juki, złapała za łodygę, podniosła do góry, a z korzeni Juki wypełzła tarantula, ponieważ tarantule uwielbiają składać jaja w korzeniach Juki. Juka wprawdzie ocalała, można ją ciągle kupić w Polsce, ale kariera Juki została złamana tą plotką w sposób straszliwy. Popatrzmy na nowsze czasy, lata 90. XX wieku. Oto zachodni producentów szamponów proponują Polakom mycie głowy czymś, co jest, jak to się określało w reklamie, szamponem i odżywką w jednym. Polacy, którzy wcześniej nie stosowali raczej odżywek do włosów, przerażeni tym wynalazkiem, który w dodatku w jednym ma i szampon, i odżywkę, reagują plotką, że od tego to muszą wychodzić włosy. No, być może hasło Wash and Go, którym posługiwała się firma, pomogło tej plotce, ale to być może już tylko moje prywatne skojarzenie. Proszę Państwa, informacje przekazywane sobie przez ludzi. Katz i Lazarfeld pytają Amerykanów, dlaczego kupiłeś jakiś produkt. Pytają tych, którzy dany produkt kupili po raz pierwszy. Oto najczęstszą odpowiedzią jest ktoś mi doradził, ktoś mi polecił ten produkt. 42% ludzi mówi, że znajoma, koleżanka, mama, córka poleciła mi ten produkt jako coś świetnego. Siła marketingu szeptanego, siła informacji, które uzyskujemy od innych ludzi, jest zdecydowanie większa od siły konwencjonalnej reklamy. Ponieważ w przypadku reklamy my wiemy, że z reklamy ktoś bezpośrednio korzysta. Reklamuje się samochody po to, żebyśmy my kupili samochody, właśnie te, i producent tej reklamy chce nas do tego namówić, bo będzie mieć z tego zyski. To samo jest z pastą do zębów, płynem do mycia naczyń, ze wszystkim. Reklama zatem, my to wiemy dokładnie, jest czymś, co wiąże się z potężnym interesem finansowym ludzi, którzy za reklamę płacą. Natomiast jeśli znajomy, ktoś z rodziny, życzliwy nam, poleca nam jakiś produkt, mówi, że jest świetny, no to oczywiście traktujemy tę informację jako wysoce wiarygodną i jest to działanie silniejsze niż reklama. Ale kiedy jest silniejsze, kiedy jest szczególnie silne? Bearden i Edsel mówią, że wszelkie dobra, z jakimi mamy do czynienia, mogą być z jednej strony podzielone na prywatne i publiczne, a z drugiej codzienne i luksusowe. Co to są dobra codzienne, co to są dobra luksusowe, intuicyjnie wiemy. Natomiast kategoria prywatne i publiczne wiąże się z tym, czy one są percepcyjnie dostępne innym ludziom, czy nie. Jeśli mamy w domu telewizor, to jest to dobro prywatne, bo tylko najbliżsi członkowie rodziny, ewentualnie najbliżsi przyjaciele widzą ten telewizor. To samo będzie z papierem toaletowym, który mamy w domu. Ale jeśli wychodzimy w dżinsach na ulicę, to już to jest dobro publiczne. Nasz samochód jest także dobrem publicznym. Nie dlatego, że on nie do nas należy, ale ma to taki sens, że jest dostępny percepcyjnie innym ludziom. Te dwie kategorie są niezależne od siebie. Tak więc mogą być dobra prywatne, które są codzienne, jak papier toaletowy. Mogą być dobra prywatne, które są luksusowe. Takie jak na przykład łóżko wodne albo jacuzzi. Mogą być dobra publiczne, które są codzienne, typu dżinsy, i dobra publiczne, które są luksusowe, jeśli ktoś ma jacht albo samochód Bugatti. I okazuje się, że największe znaczenie opinie innych ludzi mają przy dobrach, które są publiczne i luksusowe jednocześnie. Bo to inni ludzie namawiają danego człowieka, żeby zaczął grać w golfa na przykład. I wtedy mówią mu, kup kije golfowe, a dla takiego początkującego gracza jak ty, to najlepsza będzie ta marka i ten model. Co nie znaczy, że w stosunku do pozostałych trzech kategorii opinie innych ludzi są bez znaczenia, ale w tej kategorii dóbr luksusowych, publicznych mają znaczenie największe. Proszę Państwa, mam mówić o ograniczeniach reklam. Mam mówić o sytuacjach, w których reklama nie działa. Wiąże się z tym pytanie, kiedy reklama tak naprawdę oznacza wyrzucanie pieniędzy w błoto. Rockefeller to człowiek, który był synonimem słowa milioner. Rockefeller, nawiasem mówiąc, w bardzo specyficzny sposób został milionerem. Otóż podobno Rockefeller znalazł kartofla, surowego kartofla na ulicy, upiekł tego kartofla i sprzedał za 2 centy. Kolejnego dnia za 2 centy kupił 2 kartofle, upiekł, sprzedał po 2 centy i miał 4 centy. Następnego dnia za 4 centy kupił 4 kartofle, upiekł, sprzedał po 2 centy i miał 8 centów. Za 8 centów dostał już rabat na kartofle i kupił nie 8, a 10 kartofli, które upiekł i sprzedał po 2 centy. Miał 20 centów. Za 20 centów dostał 25 kartofli. To było rano. Po południu tego samego dnia dostał telegram, że stryj umarł i zapisał mu w spadku $1 000 000. W ten sposób Rockefeller został podobno milionerem. Otóż tenże Rockefeller jest autorem kilku sentencji, z których jedną chciałbym Państwu przytoczyć, ponieważ ma ona związek z tym, o czym będę mówił. Rockefeller powiedział, co drugi dolar wydany na reklamę jest dolarem wyrzuconym w błoto. Problem tylko, że nie wiadomo, który to dolar. Jest to bardzo mądra sentencja, ponieważ w całym oddziaływaniu marketingowym naraz wykonuje się bardzo dużo działań i nie sposób często zidentyfikować, które z tych działań rzeczywiście przekładają się na wzrost sprzedaży, a które są tymi dolarami wyrzucanymi w błoto. Oto kilka przykładów przyczyn, dla których reklama może być bezsilna. Słowo Edsel jest słowem idiomatycznym w tej chwili w języku angielskim, a mówiąc ściślej w amerykańskiej odmianie tego języka. Excel znaczy mniej więcej tyle, co polska kicha, klops, kanał, coś kompletnie nieudanego. A wszystko za sprawą modelu Forda Excela. Ford, znany choćby z modelu T, który zrewolucjonizował motoryzację, który był czymś absolutnie fascynującym, nowym. Potem miał gorszy okres w swoim funkcjonowaniu i w połowie lat 50. postanowił zrobić coś znowu bardzo spektakularnego. Postanowił wprowadzić na rynek samochód, który będzie skierowany do middle class, do typowego Amerykanina środka, jeśli chodzi o zamożność, o pozycję społeczną. Otóż w 57 roku samochód miał zadebiutować w styczniu. Planowano sprzedaż 200 tysięcy aut w tym pierwszym roku, potem sprzedaż miała rosnąć. Zadebiutowanie samochodu na rynku w 57 roku poprzedzone było najdroższą w historii świata kampanią reklamową. Oczywiście zważywszy siłę nabywczą dolara. Nie ma sensu porównywać dolarów z 56 roku z dzisiejszymi. Ale jeśli weźmiemy poprawkę na siłę nabywczą dolara, to była najdroższa kampania reklamowa w historii świata. Do tej pory ten rekord nie był pobity. W rezultacie sprzedano nie 200 tysięcy, sprzedano 92 tysiące samochodów. I zawieszono produkcję, pozostałe wypychano egzemplarze na różnych loteriach, akcjach za pół ceny. Kompletna plajta. Dlaczego? Czy kampania reklamowa była nieudana? Nie. Analizy nie wykazują poważniejszych błędów kampanii reklamowej. Analizy ekonomiczne pokazują natomiast coś bardzo ważnego. Połowa lat 50. to ekonomiczne rozwarstwienie Stanów Zjednoczonych. Rosną szeregi bardzo bogatych Amerykanów i bardzo biednych. Może nie bardzo biednych, ale biednych. Kurczy się, bardzo mocno się kurczy ta tradycyjna middle class. Ta grupa ludzi, do których oferta Edsela była skierowana. Gdyby Edsel zadebiutował na rynku 3 lata wcześniej albo 4 lata później, najprawdopodobniej odniósłby sukces. Ale trafił w fatalny moment. Popatrzmy na inną sytuację produktu. Oto mamy lata 60. w Stanach Zjednoczonych. Rok jest ważny, lata są ważne, bo to jest czas, kiedy pralka automatyczna była jeszcze ogromnym luksusem. I oto widzimy w reklamie kobietę, która pierze w normalnej wirnikowej pralce swoje sukienki. Komentarz mówi: nie musisz tak się męczyć i na okrągło prać swoich trzech kiecek. Zamiast kupować kolejną czwartą, kup paczkę sukienek papierowych. I oto oferuje się Amerykankom paczkę sukienek, 30 sukienek papierowych. Każda jest w innym kolorze, w innym kroju, inaczej wygląda. Rano wkładasz sukienkę, wieczorem wrzucasz ją do kosza na śmieci. Rano wkładasz następną sukienkę, inaczej wyglądasz i znowu wyrzucasz do kosza na śmieci. Jakie to wygodne. Ameryka szaleje. Amerykanki kupują masowo papierowe sukienki. Ale oczywiście odbija się to na wielkości sprzedaży sukienek z jedwabiu, bawełny i innych tradycyjnych materiałów. I nagle konferencja prasowa, na której występuje trzech wielkich dyktatorów mody. I zgodnym głosem mówią, że nie ma większego obciachu niż noszenie papierowych sukienek. To sprawia, że w kolejnym roku Amerykanki nie kupują papierowych sukienek. I do dziś nie udało się ich sprzedać. Chociaż teraz, gdyby ktoś znowu z tym wystąpił, kto wie. Popatrzmy na inne klęski. Jeśli oglądalibyście Państwo film z Humphreyem Bogartem albo inny film z tej epoki, to co jest bardzo charakterystycznym widokiem, to jest kapelusz na męskiej głowie. Bardzo trudno jest zobaczyć amerykański film z tego okresu, w którym mężczyzna pokazywałby się bez kapelusza na głowie. I nagle następuje epoka prezydenta Kennedy'ego i bankrutują dwie amerykańskie firmy, producenci kapeluszy, Stetson i American Hat. Zgodnym głosem oskarżają prezydenta Stanów Zjednoczonych, że, cytuję, w sposób niegodny głowy Stanów Zjednoczonych chodził z odkrytą głową. Tak naprawdę to nie Kennedy spowodował upadek przemysłu kapeluszowego. Z jednej strony zmotoryzowanie Ameryki sprawiło, że męska głowa nie była narażona na deszcz, śnieg i wiatr. Z drugiej strony pojawiła się moda na długie włosy, a kapelusz odkształcał fryzurę i mężczyźni nie chcieli kapeluszy nosić. Widzimy więc, kolejną przyczynę, dla których żadna reklama nie może przezwyciężyć pewnych rzeczy, które dzieją się w świecie. Podobnie jest z whisky. Mimo intensywnych kampanii reklamowych whisky, sprzedaż whisky na świecie spada z dekady na dekadę. Za sprawą kobiet. Z tego względu, że 100 lat temu znakomitą większość alkoholu wypijali mężczyźni. Kobiety piły śladowe ilości alkoholu. Z każdą dekadą mężczyźni piją coraz mniej albo tyle samo, w zależności od tego, którą konkretną dekadę będziemy mieć na uwadze, ale kobiety konsekwentnie piją coraz więcej. Kobiety, jeśli piją alkohol, to chcą pić albo miękki alkohol, w cudzysłowie, piwo, wino, albo też drinki. Do drinków bardziej nadaje się wódka biała, a whisky nadaje się słabo. W związku z tym za sprawą kobiet spada sprzedaż whisky, rośnie sprzedaż wódki. Wódki, która na rynku amerykańskim w ogóle bardzo długo nie mogła się zadomowić. Amerykanie nie chcieli kupować wódki. Dopiero bardzo pomysłowa kampania reklamowa, w której wódkę nazwano białą whisky, spowodowała, że taką białą whisky to Amerykanie byli skłonni spróbować, a wódki niechętnie. Popatrzmy też na prawnoetyczne ograniczenia reklamy. Mit reklamy podprogowej. Oto bardzo wiele osób wierzy w to, że istnieje coś takiego jak reklama podprogowa. W kinie, w telewizji. Nawet była parę lat temu interpelacja w polskim Sejmie. Jeden z posłów stwierdził, że na ekranie własnego telewizora zobaczył reklamę podprogową. Co jest w ogóle fantastyczne, że można zobaczyć coś, czego nie można zobaczyć. Ale polski poseł chyba potrafił. Wprawdzie potem się okazało, że miał źle ustawioną antenę na dachu i miał przebicie z innego programu od czasu do czasu, a nie reklamę podprogową, ale interpelacja była złożona.
Otóż skąd się wzięło zamieszanie z reklamą podprogową? James Vicary funkcjonował w czasach, w których Amerykanie, gdy oglądali film w kinie, narzekali jeszcze bardziej niż my. My narzekamy na to, że przychodzimy na film i jest ogromna ilość reklam i nie wiemy, kiedy one się skończą i czekamy cierpliwie na początek seansu. Amerykanie byli w sytuacji, w której reklamy w kinie przerywały im oglądanie filmu, tak jak nam oglądanie filmu przerywają reklamy w telewizjach komercyjnych. Oczywiście właściciele kin mówili, możemy puszczać filmy bez reklam, ale będziecie musieli płacić 3 razy więcej za bilet. Tego chyba nie chcecie, nie chcieli. Ale zjawił się James Vicary i powiedział, podczas wyświetlania filmu Piknik umieściłem pojedyncze klatki z napisem jedz popcorn i pij kolę. Ludzie nie widzieli tych klatek, to była reklama podprogowa, ale tak naprawdę sprzedaż i coli i popcornu wzrosła o 50%.
Oczywiście Vicary opatentował swój wynalazek, dostał nieprawdopodobną ilość zleceń, zarobił niesamowite pieniądze, ale Kongres amerykański zainteresował się tą sprawą jako czymś, co może ograniczać prawa człowieka. Bo przecież jeśli widzimy napis pij kole, to możemy ten napis ignorować i powiedzieć nie będę pił. Ale jeśli dociera to do nas podprogowo, no to nie bardzo możemy z tym walczyć, bo nawet nie wiemy, że jesteśmy atakowani. Zrobiono, proszę Państwa, eksperymenty psychologiczne. Champion i Turner prosili ludzi, żeby oglądnęli film przyrodniczy. Podzielili losowo na 2 grupy. W jednej grupie umieścili w filmie przyrodniczym reklamy podprogowe, które pokazywały miskę dymiącego ryżu. Miska miała niebieski kolor i napis Królewski Ryż. W drugiej grupie ludzie oglądali ten sam film, ale z reklamą cudownego ryżu. A więc jedna grupa oglądała królewski ryż z niebieską, w niebieskiej misce był ten ryż, druga cudowny ryż w zielonej misce. Następnie po skończeniu filmu badani proszeni byli o ocenę 2 opakowań ryżu, które im pokazywano. Pytano, który byś wolał kupić, który ryż wydaje ci się smaczniejszy, zdrowszy. W ogóle jedną paczkę ryżu możesz sobie wziąć na pamiątkę do domu, wybierz sobie 1 z 2. Okazało się, że nie ma kompletnie żadnego związku między charakterem reklamy podprogowej, a wyborami ludzi i ocenami ludzi. Gdy James Vicary dowiedział się o takich badaniach, mówię Państwu o jednym, to była cała seria badań, to zniknął jak bodziec podprogowy z walizkami pieniędzy, do dziś go nie odnaleziono. To jest mit. Reklama podprogowa nie istnieje jako taka, ale ludzie konsekwentnie w nią wierzą. Popatrzmy też na takie 2 główki na przykład. Która z tych główek bardziej się Państwu podoba? Która wydaje się sympatyczniejsza, fajniejsza? prawa. Większość ludzi wybiera główkę z prawej strony, przy czym, proszę Państwa, to nie jest prawdziwa głowa dziecka. Prawdziwa głowa dziecka to jest raczej ta głowa, ale ta akcentuje tak zwany schemat dziecięcości. Wielka głowa z wysklepionym czołem jest charakterystyczna dla dzieci z wodogłowiem, a nie dla dzieci zdrowych, ale te dzieci wyglądają bardziej dziecięco jeszcze. Tak jak Disney, gdy rysuje zwierzaczki, robi im bardzo dużą głowę, bardzo cienkie nóżki. To nas bardziej wzrusza, to budzi autentyczne, silne emocje. Otóż to są tylko rysunki, ale w pewnych reklamach amerykańskich wykorzystywano w reklamach pieluch, zabawek i soczków dzieci z wodogłowiem. Dla normalnego obserwatora to nie jest chore dziecko, to jest dziecko, które tak ślicznie wygląda. I pojawia się pytanie etyczne, czy można zatrudniać dzieci, które mają wodogłowie, tylko po to, żeby zwiększyć sprzedaż pieluch czy soczków. Ktoś powie nie, to jest skrajnie nieetyczne, ale ktoś inny powie, dlaczego dzieci z wodogłowiem mają być pozbawione tych praw, które mają normalne, zdrowe dzieci. I obie strony mają swoje dość zasadne racje. Ja nie chciałbym stawać po którejś z tych stron, nie chciałbym rozstrzygać tego dylematu, chcę tylko Państwu pokazać, że takie dylematy w reklamie również mogą mieć miejsce. Jeśli myślimy o ograniczeniach reklamy, to przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na tak zwany marketing mix. Otóż zakłada się, że istnieją cztery główne czynniki odpowiedzialne za skuteczność działań marketingowych. Mówi się o czterech P, ponieważ te cztery czynniki w języku angielskim rozpoczynają się od litery P. To jest produkt, to jest place, czyli miejsce sprzedaży tego produktu, to jest price, czyli cena i to jest promotion and advertising, promocja i reklama. Niektórzy mówią, że nie tylko w marketingu najważniejsze 4P to jest people, ale to zupełnie osobna historia. Otóż, proszę Państwa, jak te 4P są z sobą połączone? Niektórzy mówią, że te 4P są połączone na takiej zasadzie jak łańcuch. Łańcuch, jak wiadomo, składa się z ogniw. Łańcuch rozciągany z coraz większą siłą w końcu pęknie, ale pęknie tak naprawdę w najsłabszym swoim ogniwie. W związku z tym, jeśli chcemy użyć terminu siła łańcucha, to nie ma sensu liczyć średniej siły poszczególnych ogniw. Nie ma sensu nawet analizować, jak silne jest najsilniejsze ogniwo. Bo skoro łańcuch pęknie w najsłabszym ogniwie, to o sile łańcucha decyduje siła jego najsłabszego ogniwa. I w tym podejściu zakłada się, że siła oddziaływań marketingowych będzie taka, jak silny jest najsłabszy z tych czterech elementów. Tak więc jeśli mamy rewelacyjne produkty, znakomite miejsce sprzedaży tych produktów, świetną promocję i reklamę, ale niewłaściwie dobrane ceny, to całe działania marketingowe będą leżeć przez tę słabość elementu cenowego. Nie każdy się z tym zgadza. Są badacze i praktycy, którzy mówią o zasadzie kompensacji. Mówią, jeśli masz jeden słaby element i nic z tym nie możesz zrobić, na przykład masz sklep w kiepskim miejscu, to powinieneś bardzo mocno pracować w trzech pozostałych elementach, bo jeśli masz sklep w kiepskim miejscu, ale będziesz miał świetne, unikalne produkty, znakomite ceny i znakomitą promocję i reklamę, to możesz zniwelować słabość tego miejsca. Kto ma rację? Proszę Państwa, wydaje się, że tak naprawdę prawda leży gdzieś po środku. To znaczy, rzeczywiście można sporo kompensować, ale wszystkiego skompensować się nie da. Jeśli jeden element jest naprawdę bardzo słaby, no to co można na uszach stawać, a i tak nie uda się tutaj nic sensownego zrobić. Popatrzmy zatem troszeczkę na te właśnie elementy związane z reklamą, które tak czy inaczej ograniczają w większym lub mniejszym stopniu, w zależności od tego, czy przyjmiemy założenie koncepcji łańcucha, czy koncepcji kompensacji, skuteczność reklamy. Popatrzmy na produkt. Proszę Państwa, ludzie kupują produkty, ale tak naprawdę kupują image produktu, kupują wyobrażenie produktu. Zauważcie Państwo, co jest na przykład najczęściej reklamowane. Środki przeciwbólowe, które niezwykle często składają się z tego samego aktywnego komponentu, który powoduje redukcję bólu, ale inaczej się nazywają. Są to więc tak zwane produkty homogeniczne, które obiektywnie się od siebie nie różnią, ale mają inne nazwy, inny image produktu i ludzie sądzą, że jeden środek jest lepszy od drugiego. To samo będzie z większością proszków do prania, które mogą mieć ten sam skład aktywnych cząsteczek, ale image produktu poszczególnych proszków będzie odmienny. Jest taki amerykański dowcip, kanadyjski dowcip o amerykańskim piwie. Dlaczego amerykańskie piwo jest podobne do uprawiania seksu w kajaku? I odpowiedź brzmi, bo obie rzeczy są cholernie blisko wody. I rzeczywiście każdy Europejczyk czy Kanadyjczyk pijący piwo wie, że amerykańskie piwo jest bardzo blisko wody, ale w dodatku, że ono jest nierozróżnialne z innymi amerykańskimi piwami. Świadczą o tym również ślepe testy konsumenckie. Na przykład Amerykanom, którzy deklarują się jako miłośnicy Budweisera, daje się do spróbowania piwo, które jest w dwóch szklankach. W jednym jest Budweiser, w drugim jest Miller, ale to tylko badacze wiedzą, w którym jest Budweiser, a w którym jest Miller. A zwolennik Budweisera ma próbować obu piw i powiedzieć, które jest lepsze i które jest Budweiserem. To samo robimy ze zwolennikami Millera. Otóż i jedni, i drudzy mają trafienia na poziomie 50%. Krótko mówiąc, te piwa się nie różnią od siebie zupełnie. Są homogeniczne, ale image produktu jest zupełnie inny i stąd ludzie mówią, że są miłośnikami Budweisera albo Millera. Proszę, popatrzmy na inne kwestie związane z imidżem produktu. Co może być związane z imidżem produktu? Stany Zjednoczone, rok 1914, pierwsza wojna światowa. Rekrutuje się żołnierzy na front w Europie. Okazuje się, że zaledwie 15% amerykańskich rekrutów ma zęby w takim stanie, że można ich wysłać na wojnę. Uzębienie pozostałych jest katastrofalnie złe. Dlaczego? Dlatego, że Amerykanie 100 lat temu praktycznie nie myli zębów. Uważali, że to w ogóle nie ma najmniejszego sensu. To niczemu nie służy. Pasty, proszki nie myją zębów. I nagle pojawia się geniusz marketingu Claude Hopkins, który wprowadza drobną modyfikację do pasty Pepsodent. Pasta Pepsodent jako pierwsza się pieni bardzo mocno i szczypie w język. I wtedy, kiedy ludzie mają odczucie, że mają usta wypełnione pianą i w dodatku coś ich szczypie w język, stwierdzają, że to działa. To rzeczywiście działa. I pasta Pepsodent wprowadzona na rynek powoduje, że w ciągu 20 lat od tego momentu ponad 60% Amerykanów regularnie myje zęby. Mimo, że ta pasta, jeśli chodzi o obiektywne działanie, nie różni się od past wcześniej stosowanych. Szampon do włosów. Proszę Państwa, szampony do włosów, których używamy, pienią się. Nie ma to żadnego uzasadnienia. Najmniejszego, oprócz uzasadnienia marketingowego. To, że szampon się pieni, to wcale nie sprawia, że on lepiej myje włosy. Ale jeśli mamy mnóstwo piany na głowie, to sądzimy, że nasze włosy będą lepiej wymyte. Specjalnie dodaje się środka chemicznego, który spowoduje pienienie się szamponu. Proszę Państwa, kolor produktu, kolor opakowania może mieć ogromne znaczenie. W ogóle opakowanie jest czymś absolutnie fascynującym. Obecnie szacuje się, że jeśli chodzi o pakowane produkty, to po stronie producenta koszt opakowania wynosi 23%. To jest niesamowicie dużo. A w niektórych produktach nawet jest droższe opakowanie od tego, co jest w środku opakowania. Tak jest bardzo często z perfumami. Perfumy są pakowane w butelkę z kryształowego szkła, której kształt jest projektowany przez drogich włoskich stylistów. Na to mamy chromowaną pompkę na górze. To wszystko jeszcze jest zapakowane w zewnętrzne opakowanie z rafii na przykład albo plastiku. A w środku często jest syntetyczny płyn, którego wyprodukowanie wcale nie jest specjalnie drogie, jest wręcz tanie. Zawartość jest tańsza od opakowania. Bardzo ważny jest kolor produktu. Kiedyś pewien producent kawy, wchodząc na polski rynek, zlecił mojemu zespołowi sprawdzenie, jaki kolor kawy będzie najlepszy. Otóż w jednym z badań poświęconych temu zagadnieniu serwowaliśmy ludziom kawę. Ekspresy stały na stole i stało też opakowanie kawy. Osoba badana widziała, że sypiemy do ekspresów kawę z tego opakowania na oczach tej osoby, brała filiżankę, szła do stołu i tam popijając kawę wypełniała kwestionariusz oceny tej kawy. Tyle, że wszyscy nasi badani pili taką samą kawę, ale niektórym sypaliśmy kawę z białych opakowań, innym z zielonych, jeszcze innym z czarnych. Kilka kolorów próbowaliśmy. Otóż jeśli kawa była sypana z białego opakowania bardzo często pojawiały się zarzuty, że jest za słaba. Jak była z czarnego, ludzie skarżyli się, że jest za bardzo spalona. Sypana z zielonego wydawała im się kwaśna, a najlepsza była z brązowego ze złotymi literami, mimo że to zawsze była taka sama kawa. To, jak oceniamy produkt, może wynikać z naszego nastroju w znacznym stopniu. Oto Chris Janiszewski, badacz o polsko brzmiącym nazwisku, zwraca uwagę na to, że wtedy, kiedy ssaki, nie tylko ludzie, są w negatywnym nastroju, to najczęściej ma to związek z brakiem czegoś, pożywienia, na przykład bezpieczeństwa. A wtedy, kiedy są w pozytywnym nastroju, to oczywiście wynika to z tego, że można osiągnąć coś bardzo pożądanego. Ale istotne jest to, że wtedy, kiedy ssaki są w negatywnym nastroju, to poszukują bodźców dotykowych. Wtulają się, przytulają się. Także dzieci na przykład przestraszone natychmiast chcą się wtulić w ciało rodziców. Także ludzie nieszczęśliwi, dorośli, przytulają się do kogoś bliskiego, szukają dotyku, szukają kontaktu dotykowego. Tak więc Chris Janiszewski mówi, negatywny nastrój związany jest bardzo mocno z dotykiem, który uspokaja, który zmniejsza siłę tego negatywnego nastroju. Pozytywny nastrój związany jest ze wzrokiem. Można powiedzieć, u ssaków najpierw jest tak, że ssak widzi pokarm, potem zaspokaja głód, widzi obiekt seksualny, potem dochodzi do kopulacji, a więc tak naprawdę wzrok, bodźce wzrokowe związane są z pozytywnymi stanami emocjonalnymi. Co robi Chris Janiszewski? Otóż robi badania, w których na przykład daje ludziom, którzy są wprowadzani w negatywny albo w pozytywny nastrój, daje mleczko do ciała, kosmetyk i po prostu prosi ludzi, żeby opisali to mleczko. Ludzie w pozytywnym nastroju najczęściej mówią, jak to mleczko wygląda, że jest takie klarowne, bardzo ładne ma opakowanie, a ludzie w negatywnym nastroju koncentrują się na tym w opisie, jak mleczko fajnie chłodzi skórę i że jest takie przyjemne w dotyku. A więc na zupełnie inne rzeczy, innymi bodźcami, innymi zmysłami kierują się ludzie w negatywnym i w pozytywnym nastroju. Okazało się także, że ludzie w negatywnym nastroju szczególnie często kupują to mleczko wtedy, kiedy tak fajnie im chłodzi skórę, a u ludzi w pozytywnym nastroju ten związek był zdecydowanie słabszy. Popatrzmy na inne kwestie. Oto Marco Pandelare mówi, możemy używać skali gęstych albo rzadkich. Możemy na przykład powiedzieć, że gwarancja na lodówkę wynosi 10 lat, a możemy powiedzieć, że gwarancja na lodówkę wynosi 120 miesięcy. To jest dokładnie to samo z perspektywy matematyki. Możemy powiedzieć również, że eksperci użyli skali 100-punktowej i ocenili jakość odkurzacza w skali 100-punktowej na 70 punktów, a możemy powiedzieć, że eksperci użyli skali 10-punktowej i przyznali 7 punktów temu odkurzaczowi. Otóż Pandelare pokazuje w swoich badaniach, że wtedy, kiedy używa się skali wielopunktowej, ludziom wydaje się ten produkt lepszy niż wtedy, kiedy używa się skali, która ma mało punktów. Na przykład pokazywano dwie bardzo podobnie wyglądające lodówki i mówiono, na jedną jest gwarancja 10-letnia, na drugą jest gwarancja 8-letnia. Powiedz twoim zdaniem, o ile procent lepsza jest ta pierwsza lodówka od tej drugiej? I ludzie podawali jakąś wielkość tej różnicy jakości. Ale gdy innym podawano to samo, ale gwarancja była podana w miesiącach, ta różnica między jakością dwóch lodówek wydała się ludziom poważniejsza. To samo dotyczyło kina domowego, past do zębów, bardzo, bardzo różnych produktów. Proszę Państwa, popatrzmy teraz na drugie P, na place, na miejsce. Również tylko kilka przykładów, żeby pewne rzeczy raczej zasygnalizować, niż przecież dokładnie w jednym wykładzie wyjaśnić. Popatrzmy na typowy supermarket czy hipermarket. Zauważcie Państwo, gdzie są te produkty, które kupujemy najczęściej. Na przykład pieczywo. One w typowym hipermarkecie one znajdują się jak najdalej od wejścia. Chodzi o to, żeby człowiek, który przychodzi z intencją kupienia bochenka chleba, był zmuszony do przejścia całego hipermarketu. Bo oczywiście po drodze będą różne rzeczy, różne okazje, rzeczy, których nie planuje kupić, ale skoro idzie po chleb, to może go coś zainteresuje i kupi. Gdyby chleb był od razu do kupienia, to po prostu kupiłby chleb i poszedł do kasy. A tak pojedzie daleko. A wróci inną drogą, ponieważ kasy są przesunięte w stosunku do wejścia. Więc znowu będzie narażony na najróżniejsze okazje. Człowiek staje przy kasie. Nieprzypadkowo w bardzo wielu hipermarketach są kolejki do kasy. Chodzi o to, żeby człowiek spędził te 2-3 minuty w kolejce do kasy. Dlaczego? Dlatego, że przy samej kasie będą takie produkty, które zawsze się mogą w domu przydać. Właściwie są w tej chwili niepotrzebne bateryjki, albo guma do rzucia, albo mentosy, ale jak się człowiek nudzi, to weźmie to do ręki, poobraca, może położy na ladzie. Nie planował tego zakupu, tak naprawdę nie jest mu potrzebny, ale z nudów może taki produkt, który zawsze się przyda, kupić. Proszę Państwa, sieć Target w Stanach Zjednoczonych marketów wprowadziła zasadę, że zaraz przy wejściu muszą być warzywa, świeże warzywa. Dlaczego? Dlatego, że jeśli tych warzyw nie było przy wejściu, to ludzie wchodząc do marketu, gdy napotykali półki z czekoladami albo z chipsami, stwierdzali, nie, muszę się pilnować, takiego niezdrowego jedzenia nie kupię. Ale jak wcześniej ukarali swój własny organizm poprzez zmuszenie go do zjedzenia kapusty albo sałaty, bo włożyli warzywa do wózka, to teraz mogą sobie pozwolić na chipsy i czekoladki. Trzeba więc skłonić klienta najpierw, żeby zrobił coś bardzo zdrowego, to potem już będzie bardziej skłonny grzeszyć. Odwrotna kolejność nie byłaby sensowna. Popatrzmy, proszę Państwa, na sklepy z odzieżą. Na sklepy z odzieżą to jest bardzo ciekawa polska specyfika, której jeszcze nie rozgryzłem. Mianowicie, jeśli wyobrazimy sobie sklep z odzieżą, który składa się z dwóch kondygnacji, jedna kondygnacja jest na poziomie gruntu, na poziomie chodnika na przykład, a do drugiej, żeby się dostać, trzeba wejść schodami do góry albo wjechać, to na całym świecie jest tak, że na poziomie gruntu jest odzież męska, a odzież żeńska jest na górze. Powody są dwa. Po pierwsze, kobiety są zdecydowanie bardziej motywowane do kupowania odzieży niż mężczyźni, więc kobiety i tak na górę wjadą albo wejdą po schodach, żeby sobie coś kupić, a mężczyznę trzeba łapać na poziomie gruntu, może akurat zobaczy koszulę przez szybę, to wejdzie. Ale to jest mniej istotny powód. Bardziej istotny powód jest taki, że wyobraźmy sobie, iż zgodnie z tą regułą kobieca odzież jest na górze, męska jest na dole. Typowa kobieta, jadąc czy też idąc, wybierając się po sukienkę dla siebie, będzie zmuszona minąć po drodze męskie koszule, męskie swetry, męskie skarpety. I bardzo wiele z tych kobiet swojemu ukochanemu mężczyźnie coś kupi, po drodze to widząc. Jeśli sytuacja jest odwrotna, to typowy mężczyzna, mijając po drodze kobiece sukienki i bluzki, nie odważy się kupić czegoś takiego, bojąc się, że zostanie skrytykowany, że kupi źle albo w ogóle bez sensu to zrobił. W związku z tym warto skłonić kobiety, żeby przeszły przez stoisko z męską odzieżą i pojechały na górę. Nie warto robić tego odwrotnie, nie warto skłaniać mężczyzn do przechodzenia koło kobiecych ubrań i wjeżdżania na górę. I na całym świecie tak te sklepy wyglądają. W Polsce wyglądają inaczej. W Polsce typowy sklep dwukondygnacyjny jest tak urządzony, że odzież kobieca jest na dole, męska jest na górze. Dlaczego Polska jest wyjątkiem? Tego nie wiem. Popatrzmy na trzecie P, na price, na cenę produktów. Oto ogólnie ludzie są przekonani, że rzeczy droższe są lepsze. Albo inaczej, że rzeczy lepsze są droższe. Na ogół są, korelacja jest, ale jest niska, niższa niż ludzie mają to w głowach. Ten związek zatem ludzie przeszacowują, przeceniają związek między ceną i jakością. W bardzo prostym eksperymencie McConnell częstował ludzi piwem. Poszczególne grupy osób badanych piły piwo, to była zupełnie nowa marka, dopiero wprowadzona na rynek, a więc można mówić o tym, że to jest ślepy test konsumencki, ludzie nie znali wcześniej tego piwa. I poszczególnym grupom różnicowano informacje o cenie tego piwa. Gdyby to sprowadzić do polskich warunków, niektórzy dowiadywali się, że półlitrowa butelka piwa kosztuje 3 zł, inni 4, inni 5, inni 6. Ludzie próbują piwa, wąchają to piwo i wiedzą, ile kosztuje. I okazuje się, że im wyższą podaje się cenę, tym ludziom bardziej smakuje piwo. Tym wyżej oceniają jakość tego piwa, mimo że przecież wszyscy piją to samo piwo. Istnieje takie pojęcie jak cena psychologiczna. A więc chodzi tutaj o to, że kupujemy gazetę, która nie kosztuje 5 zł, ale kosztuje 4,95. Kupujemy spodnie, które kosztują 99 zł, a nie 100. Kupujemy pralkę automatyczną, która kosztuje 1695, a nie 1700. Jaki jest sens tej operacji? Są dwa powody. Po pierwsze, my mamy tendencję do takiego grubego dzielenia rzeczywistości. I na przykład myślimy sobie, że buty są jeszcze akceptowalne, jeśli chodzi o cenę, do pewnego momentu, a już za drogie od innego momentu. To samo będzie z czekoladą, to samo będzie z winem, etc., etc. Otóż, proszę Państwa, raczej trudno sobie wyobrazić, że człowiek ma w głowie regułę buty do 274 zł są jeszcze tanie, a powyżej 274 robią się drogie. Tę cezurę mamy różnie ustawioną, ale na bardzo okrągłej kwocie. Dla kogoś buty powyżej 100 zł będą już drogie, a do 100 tanie. Dla kogoś innego będzie to 200, dla innych 300, dla innych 350, ale to jest jakaś okrągła kwota. Stosując cenę psychologiczną, stwarza się szansę zmieszczenia się tuż pod tą okrągłą kwotą i wtedy to będzie traktowane jako jeszcze tanie. Inaczej mówiąc, psychologiczna różnica między 99 a 100 będzie większa niż między 103 a 106, mimo że ta druga jest 3 razy większa matematycznie od tej pierwszej. Ale to nie jest jedyny powód. Proszę Państwa, w jednym z badań sprawdzano, co ludzie pamiętają, jeśli chodzi o kwotę, którą zapłacili za pralkę automatyczną. Wybrano ludzi, którzy kupowali pralki po 1695 zł. I dzwoniono do nich 5 miesięcy po zakupie. Pytano, czy w ciągu ostatniego pół roku kupował pan pralkę lub lodówkę. Pytający wiedział, że 5 miesięcy wcześniej kupiona była pralka. Gdy odpowiedź była twierdząca, najczęściej tak było, padało pytanie, ile zapłaciłeś za tę pralkę. Otóż ponad połowa ludzi była przeświadczona, że zapłaciła 1600 zł, a większość pozostałych, że 1600 i chyba coś. To coś to było raczej w świadomości 10, a nie 95. Inaczej mówiąc, ta cena psychologiczna sprawiała, że ludzie byli przeświadczeni, że zapłacili za produkt mniej, niż faktycznie zapłacili. Dlaczego to ma znaczenie? Proszę Państwa, jeśli bada się satysfakcję konsumencką, nasze zadowolenie z produktów, które kupiliśmy, to najbardziej jesteśmy zadowoleni z tych produktów, które kupiliśmy dość tanie, a które są świetne. To nie sztuka kupić pralkę Miele za 10 tysięcy złotych i być z niej zadowolonym. Sztuką jest kupić pralkę za niecałe 2 tysiące i być z niej bardzo zadowolonym. A jeszcze większą sztuką jest, niż kupić pralkę za 1700, jest kupić pralkę za 1600. W związku z tym przeświadczenie, że kupiłem tę pralkę taniej niż kupiłem, w zestawieniu z dobrą jakością tej pralki i moim zadowoleniem, sprawia, że chętniej tę pralkę polecę innym ludziom, chętniej do tego samego sklepu przyjdę po następny zakup, chętniej kupię produkt tej samej marki w przyszłości. Cena psychologiczna, choć tak prosta, tak prymitywna nawet, ma swoje głębokie uzasadnienie. Popatrzmy na kwestię taniości. Co jest tanie? Oto odpowiedź wydaje się oczywista. Tanie, drogie to pojęcie subiektywne. Dla ludzi bardzo bogatych jakiś produkt będzie się wydawał tani, dla biednych bardzo drogi. Ale japoński badacz Koima, wtedy kiedy pojawiły się telewizory plazmowe po raz pierwszy, pokazywał te telewizory Japończykom i mówił: oceń, na ile ten towar jest drogi albo tani. Masz skalę od bardzo tani do bardzo drogi, postaw w odpowiednim miejscu kreskę. I okazało się, że to, co jest istotne, to nie tylko poziom zarobków. Bo ci, którzy ostatnio kupili dom albo samochód, uważali, że ten telewizor jest tańszy niż ci, którzy ostatnio domu albo samochodu nie kupili. Mimo, że poziom ich zarobków był porównywalny. Ponieważ mamy do czynienia z czymś, co się nazywa kotwicą sądu. Czyli porównujemy do, w tym wypadku, czegoś, co ostatnio kupiliśmy. Jak wydałem niesamowite pieniądze na samochód, to teraz taka pralka, taki telewizor plazmowy nie wydaje mi się specjalnie drogi. Oto Victoria's Secret demonstruje co roku modelkę, na której można podziwiać biustonosz. Nie jest to zwykły biustonosz. W 1996 roku Claudia Schiffer pokazała biustonosz wysadzany drogimi klejnotami za $1 000 000, ale już rok później Tyra Banks pokazała biustonosz wysadzany szafirami za $3 000 000. Co roku były droższe biustonosze. Po co się to robi? No oczywiście jest to akcja marketingowa. Chodzi o to, żeby wszyscy mówili o biustonoszach Victoria's Secret. Ale również chodzi o to, żeby kobieta, która w sklepie kupuje zwykły biustonosz za 100 czy $200, miała poczucie, że to jest dosyć tanio. To jest okazja, bo przecież biustonosz, który ma Tyra Banks, kosztuje 3 miliony. Trywialnym przykładem może być sytuacja, gdy ludzie kupują nowy samochód w salonie i płacą 130 tysięcy złotych i wtedy proponuje im się chodniczki do samochodu za 450 zł. I ludzie je kupują. Bo co to jest 450 zł, jak właśnie wydaje tak naprawdę 130 tysięcy? Kupują je, mimo że podobne chodniczki mogliby kupić w hipermarkecie za 40 zł. Ale nie ma takiego myślenia. Jest efekt kontrastu w stosunku do ceny samochodu. Popatrzmy na obniżki. Otóż zauważcie Państwo, że jeśli mamy spodnie za 100 zł, a chcemy je sprzedawać, jesteśmy właścicielami sklepu, za 80 zł, to możemy napisać minus 20 zł, ale możemy też napisać minus 20%. Z perspektywy czysto matematycznej to jest dokładnie to samo. Ale czy to samo jest w umysłach ludzi? Wspomniany przeze mnie Koima w wyniku badań mówi, jeśli jesteś właścicielem sklepu i obniżasz cenę drogich produktów, podawaj obniżkę kwotowo. Jeśli obniżasz cenę tanich produktów, podawaj obniżkę procentową. Bo proszę Państwa, jeśli kupujemy samochód za 130 tysięcy złotych, to co znaczy informacja minus 3%? 3% to jest mało, to jest nic. A 4600 zł, no to już jest jakaś kwota, którą można wziąć pod uwagę przy decyzji kupna. Jeśli kupuję gumę do żucia, która ma być tańsza o 25 groszy, to mogę wzruszyć ramionami. Ale jak ona ma być tańsza o 20%, a ja żuję dużo gumy, to może warto kupić gumę na zapas. Tak więc niby to samo matematycznie, a odbiór jest zupełnie inny w zależności od tego, w jaki sposób obniżkę przedstawimy. Popatrzmy też na ilustrację tego, jak bardzo subiektywny odbiór może być inny niż matematyka. Oto mamy sytuację, w której obniża się cenę, na przykład z 244 euro na 233 euro, czy też ze 199 na 188. Ja już takie obniżki w Polsce widziałem, na świecie to jest taka moda na takie właśnie obniżki w tej chwili, a więc obniża się o jeden rząd wielkości te cyfry, które są z prawej strony. Z czwórki robi się trójka, z dziewiątki robi się ósemka. Otóż proszę Państwa, tutaj jest dokładnie obliczone, o ile procent obniża się cenę w każdym z tych przypadków. A tutaj mamy sytuację, która ilustruje wyniki badań. Mianowicie do człowieka, który stoi przy MP3 i ją ogląda, albo przy jakiejś koszuli czy butach, podchodzi badacz i mówi, jak sądzisz, o ile procent obniżono tę cenę? Nie, nie, nie używaj kalkulatora, tak popatrz i rzuć jakąś liczbę. I potem się te liczby uśrednia. Zobaczcie Państwo, jeśli mamy dwójkę, a potem liczby mniejsze od 50, czyli tak zwane małe liczby, to realna obniżka jest mała, a ludzie sądzą, że ona jest wyraźnie większa niż jest. W tym przypadku obniżka realna jest spora, a ludzie sądzą, że ona jest malutka. Inaczej mówiąc, opłaca się robić obniżki tego typu po stronie sklepu czy właściciela produktu. Obniżka jest niewielka, a ludzie sądzą, że jest duża. Nie opłaca się taka operacja. Obniżka jest duża, a ludzie sądzą, że bardzo mało zyskują, bo prawie tej obniżki nie ma. Popatrzmy teraz, proszę Państwa, na samą reklamę. Znowu tylko przykład tego czwartego P. Otóż reklama powinna do nas przede wszystkim dotrzeć. Powinniśmy ją zauważyć. Gdybym zapytał Państwa, poprosił Państwa o to, żebyście mi powiedzieli, bo nie jestem z Trójmiasta, przyjechałem do Państwa z Wrocławia, gdybyście mi powiedzieli, gdzie są słupy ogłoszeniowe, takie wielkie słupy ogłoszeniowe, na które się nalepia plakaty najróżniejsze. Gdzie w Trójmieście są, tak dokładnie, jeśli chodzi o lokalizację, takie słupy, to prawdopodobnie mielibyście Państwo ogromne problemy z powiedzeniem mi, gdzie to jest. Ludzie są w stanie wymienić 3-4 takie słupy, a jest ich, podejrzewam, około 200 albo więcej w Trójmieście. One są, a my ich nie widzimy. Jeśli chodzi o percepcję, to my w ogóle stosunkowo mało widzimy. Na przykład przechodząc koło plakatu, rzucamy okiem na plakat i idziemy dalej. To rzucenie okiem trwa około ćwierć sekundy. I albo nas coś w tym plakacie zaintryguje, albo nie. A ten wzrok nie pada na cały plakat, tylko na jakiś punkt w plakacie. Mówi się o punkcie równowagi. Najbardziej prawdopodobne jest, że oko ludzkie zawiśnie w odległości od 1/3 od góry, albo jak kto woli, 2/3 od dołu w takim pasie. Najbardziej prawdopodobne. Tam powinny znaleźć się kluczowe informacje, które mogą zaintrygować osobę, która wtedy być może stanie i zapozna się z innymi treściami plakatu. Reguła rzutu okiem. Jak przeglądamy gazetę, z kolei gdzie z największym prawdopodobieństwem zawiśnie nasz wzrok? W prawym górnym rogu. To jest najlepsze miejsce na małoformatowe ogłoszenie. Bo tam ludzie najczęściej wzrok kierują przy przerzucaniu stron gazet. Ale to są mało ważne reguły. Być może najważniejszą regułą jest reguła ruchu. Jak Państwo wiecie, są takie egzotyczne żaby, które na pewno widzieliście Państwo na filmach przyrodniczych, które polują na owady w taki sposób, że żaba widzi lecącego owada i strzela takim zwiniętym językiem, który bardzo ładnie się rozwija. To w zwolnionym tempie bardzo ładnie widać. Ten język jest kleisty, pokryty taką mazią i lecący owad przykleja się do tego języka. Potem język się zwija i taka żaba zjada sobie takiego owada. Otóż gdy w warunkach eksperymentalnych umieścić taką żabę w terrarium i zadbać o to, żeby nie latały w tym terrarium żadne owady, a my, badacze, łapiemy owady na zewnątrz, zabijamy je i świeżutkie owady umieszczamy tuż koło nosa żaby, także ona ma oczy bardzo blisko tego owada, taka żaba może zdechnąć z głodu. Dlatego, że ona nie widzi tego owada. Nie widzi, bo owad się nie rusza. Żaba ma tak skonstruowane oko, że widzi tylko ruszające się obiekty. Ludzkie oko jest doskonalsze. Człowiek widzi obiekty statyczne. Państwo widzicie te litery, Państwo widzicie tę butelkę. Ale również nasze oko zdecydowanie lepiej widzi to, co się rusza. Przypomnijcie sobie Państwo prostą sytuację, w której ktoś pokazuje Wam ptaka na drzewie albo wiewiórkę na jakimś konarze. Wpatrujemy się i w żaden sposób nie możemy zobaczyć tego ptaka albo tej wiewiórki. Ale jeśli ptak zatrzepocze skrzydłami, jeśli wiewiórka skoczy z konaru na konar, mimo że nie jest to ten punkt, w który patrzymy, to nasze oko natychmiast to rejestruje i to widzimy. Dlatego każda reklama, która się rusza, ma ogromną przewagę nad taką, która się nie rusza. Kiedyś pewna firma zajmująca się billboardami miejskimi zleciła mojemu zespołowi badanie tego, co ludzie widzą na billboardach. Nie chcieliśmy robić badań laboratoryjnych, w których pokażemy ludziom billboard i każemy się przyglądnąć temu billboardowi. To byłoby zbyt sztuczne. Badacz stał 3 metry za billboardem i badał ludzi idących chodnikiem. Nie chodziło o kierowców, którzy szybko przejeżdżają koło billboardu. Ludzi idących chodnikiem, którzy właśnie minęli ten billboard. 3 kroki. 1,5 sekundy wcześniej, sekundy. I zadawał pytanie, co było na billboardzie, który właśnie minąłeś? Otóż najczęstsza odpowiedź brzmiała, na jakim billboardzie? Ludzie nie tylko nie widzieli treści billboardu, ludzie nie widzieli, że był billboard, bo billboard się nie rusza. Łatwiej zauważyć reklamę na tramwaju, na autobusie, gdy tramwaj rusza, autobus rusza, jedzie, niż na całkowicie statycznym, nieruchomym billboardzie. Dlatego skuteczniejsze są billboardy, które mają jakieś oświetlenie pulsujące albo jakieś elementy, które świecą się i gasną i imitują ruch. Zmuszają ludzkie oko do zobaczenia tego. Ale proszę Państwa, co zrobić, jeśli mamy do czynienia z reklamą statyczną? Na przykład z reklamą gazetową, gdzie nie możemy zrobić ruchu tak jak w reklamie internetowej, czy telewizyjnej, czy kinowej. Co zrobić z typowym billboardem, z typowym plakatem, takim klasycznym. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, że wychodzimy przed ten budynek i umawiamy się wszyscy, że patrzymy w jakiś punkt, jakiś komin na przykład, na jakiś komin jakiegoś budynku. Otóż ludzie, którzy by na nas popatrzyli i zobaczyli, że mamy wzrok zwrócony wszyscy zgodnie w jakimś kierunku, natychmiast automatycznie popatrzą tam, gdzie my patrzymy. Jak to można wykorzystać w reklamie? Oto popatrzmy na reklamę pieluch. To jest wynik badań okulograficznych, a więc badań ruchu gałki ocznej. Jeśli mamy czerwony punkt, to znaczy, że ludzie na to patrzą najczęściej. Jeśli mamy żółty, to na to patrzą trochę rzadziej. Zielony jeszcze rzadziej, pozostałe elementy w ogóle tam wzrok tego nie ogarnia. Ta reklama nie jest dobra. Mówiąc dobra, mam na myśli efektywność reklamy, bo nie mówię o walorach estetycznych. To są zupełnie inne kwestie. Nie jest dobra, ponieważ w tej reklamie nie chodzi o sprzedaż niemowląt, a wzrok koncentruje się na twarzy niemowlaka. Chodzi o sprzedaż pieluch, a tutaj bardzo rzadko wzrok w ogóle sięga. Popatrzmy na inną reklamę, która jest tylko nieco zmodyfikowanym pomysłem, który widzicie Państwo w tym momencie. Oto nadal twarz dziecka przyciąga wzrok, ale jednocześnie ludzie patrzą tam, gdzie patrzy dziecko. I reklama jest już zdecydowanie bardziej efektywna, ponieważ angażuje ruch gałki ocznej. Taka konstrukcja obrazu. Popatrzmy wreszcie, proszę Państwa, na kwestię języka reklamy. Przypatrzmy się reklamie, która dotyczyłaby napoju Wesoły Zenek. Otóż napój Wesoły Zenek reklamowany jest przy pomocy dwóch następujących zdań. Napój Wesoły Zenek jest źródłem wielu cennych witamin. Codzienne picie Wesołego Zenka uczyni cię szczęśliwym. Natura języka, także języka polskiego, jest taka, że jeśli mamy dwa zdania proste dotyczące tej samej rzeczywistości, bardzo często możemy zamiast tych dwóch zdań prostych użyć jednego zdania złożonego. Możemy powiedzieć, codzienne picie napoju Wesoły Zenek, będącego źródłem wielu witamin, uczyni cię szczęśliwym. Ale którą reklamę byście Państwo rekomendowali? Tą z dwóch zdań prostych złożoną, czy z jednego złożonego? Z dwóch. Zdecydowana większość ludzi uważa, że, że ta reklama jest bardziej skuteczna. Ja nie chcę z tym zdaniem polemizować, ale chciałbym zwrócić Państwa uwagę na pewien element, który jest bardzo nieoczywisty. Mianowicie, zauważcie Państwo, że większość ludzi jest krytyczna wobec reklam. Ludzie nie wierzą w prawdziwość komunikatów reklamowych. Mówią, to bzdura, to kłamstwo. Negują zatem prawdziwość takich komunikatów. Negacji podlega zdanie, bo zdanie jest taką częścią, na której dokonujemy operacji logicznych, także operacji w kategoriach prawda-fałsz. I popatrzcie, proszę Państwa, co się dzieje, jeśli odbiorca będzie reagował stwierdzeniem, to bzdura, to nieprawda. Jak zostanie odczytana pierwsza reklama? Nieprawda, że napój Wesoły Zenek jest źródłem wielu cennych witamin. Nieprawda, że codzienne picie Wesołego Zenka uczyni mnie szczęśliwym. A co będzie za drugim razem? W drugim przypadku. Nieprawda, że codzienne picie napoju Wesoły Zenek, będącego źródłem wielu witamin, uczyni mnie szczęśliwym. Zauważcie Państwo, negując prawdziwość drugiego zdania złożonego, ludzie przyjmują za prawdziwe to, że napój Wesoły Zenek jest źródłem wielu witamin. To jest nieprawdopodobna broń manipulacyjna, zdanie złożone. Bo w zdaniu złożonym, negując prawdziwość zdania, negujemy tylko część tego zdania. A to, co jest wtrącone, a co jest tak naprawdę kluczowe, to, że napój Wesoły Zenek jest źródłem bogatych witamin, pozostaje prawdziwe, mimo zanegowania całości. Popatrzmy na inne zabawy słowem. Zabawy słowem w reklamie związane są z tym, że co innego będzie wtedy, kiedy zastosujemy aparat logiki, a czym innym będzie to, gdy popatrzymy, jak ludzie odbierają pewne informacje. Jeśli mamy informację, u mnie cegła po 80 groszy, u kogo kupisz taniej, to z perspektywy logiki znaczy tylko tyle, że u mnie cegły są po 80 groszy i nic więcej. Ja tylko pytam, u kogo kupisz taniej albo drożej. Dla ludzi oznacza to, że tu jest najtańsza cegła. To nieprawda. Wcale nie musi tak być. Podobnie, gdzie na Śląsku są najtańsze okna, zapraszamy do naszych biur. Ja nie twierdzę, że w naszych biurach są najtańsze okna. Tylko pytam, gdzie są najtańsze, a zapraszam do naszych biur. Lub czy zastanawiałeś się, dlaczego po drogach jeździ tyle Fordów Transitów? Po pierwsze, nie wiadomo, ile Fordów Transitów to jest tyle Fordów Transitów, ale implicite, że dużo i pewnie dlatego, że są dobre. Popatrzmy na bardziej wyrafinowane rzeczy. Oto jeszcze kilka lat temu mogliśmy w telewizji zobaczyć komunikat, że 9 dentystów na 10 poleca swoim pacjentom pastę i to padała nazwa tej pasty. Czy wydaje się to Państwu możliwe, żeby 9 dentystów na 10 polecało konkretną pastę? Jak to nie? Gdyby to nie było prawdziwe, to by się skończyło w sądzie. Taka firma byłaby przez konkurencję podana do sądu. Ktoś powie, być może zaproszono 10 znajomych dentystów. Nie, proszę Państwa. To były rzetelne badania. Osiągnięto taki wynik. Była to reprezentatywna próbka polskich dentystów. Tylko nie mówi się o jednym. Jak wyglądały badania? A wyglądały one tak, że ankieter podchodzi do dentysty albo dentystki i pyta, jaką pastę poleciłaby pani, pan swoim pacjentom. Jeśli pojawia się nazwa X, badanie się kończy. Ale jeśli inna nazwa, to ankieter nie daje za wygraną. Jaką jeszcze pastę poleciłaby pani swoim pacjentom? Jeśli pojawia się X, badanie się kończy, ale jeśli inna nazwa, to pytanie się powtarza, a jaką jeszcze pastę? I wtedy większość dentystów mówi, no właściwie każda pasta z fluorem jest warta polecenia. No to proszę podać wszystkie pasty z fluorem, które poleciłaby pani swoim pacjentom. No i wtedy albo za pierwszym, albo za drugim, albo za trzecim razem u 90% dentystów wyciska się tę nazwę X. Poleciliby? Poleciliby. Popatrzmy na inną sytuację. Pytanie do pań z sali, czy polecacie panie innym kobietom odżywkę Nivea Long Repair? Polecacie panie? Bardzo prawdopodobne, że państwo panie polecacie, tylko nie chcecie się przyznać, bo 99% kobiet poleca taką odżywkę, jak widać. Mało prawdopodobne, żeby akurat wszystkie panie były w tym 1%, które nie polecają. Ale tutaj na billboardzie jest coś bardzo, bardzo malutkim druczkiem. Jak to sobie sfotografujemy i powiększymy, to okaże się, że to jest po prostu wynik badań testu konsumenckiego przeprowadzonego na 240 testerkach przez serwis polki.pl. A jak się okazało, te testerki brały udział w konkursie, w którym nagrodami były zestawy kosmetyków pod warunkiem polecenia Nivea Long Repair jakiejś innej pani. No i 99% testerek poleciło. Popatrzmy na inne sytuacje. Osoby myjące zęby pastą Z mają o 45% ubytków mniej. Proszę Państwa, to jest genialne zdanie, ponieważ ono jest wadliwe gramatycznie. Ale dlatego jest genialne. Ponieważ ludzie sobie dopowiadają mniej niż ludzie, którzy myją zęby innymi pastami. A tymczasem można zrobić test komputerowy, symulację komputerową mówiąc ściślej, jak wyglądałoby uzębienie człowieka, który w ogóle nie myje zębów, i porównać to uzębienie z uzębieniem ludzi, którzy myją zęby pastą Z. I okaże się, że ci myjący pastą Z mają o 45% ubytków mniej. Ale nie od tych, którzy myją innymi pastami, tylko od tych, którzy w ogóle nie myją zębów. Bo to zdanie jest niedokończone. Każdy podkłada pod nie, co chce. To, że większość ludzi podkłada zakończenie mniej niż ci, którzy myją innymi pastami, to jest tylko problem ludzi, a nie producenta pasty Z. Czy też testy wykazały ponad wszelką wątpliwość, że żadna aspiryna nie jest bardziej skuteczna od naszej aspiryny? No to klasyka, Bayer. Testy wykazały, że 6 testowanych aspiryn ma dokładnie taką samą skuteczność. Ale czy nie jest prawdziwe zdanie, że żadna nie okazała się bardziej skuteczna od Bayera? Jest prawdziwe. A to, że skuteczność była jednakowa, to zupełnie osobna sprawa. Zdanie jest prawdziwe w sensie logicznym. Czy też Chevrolet chwalił się w reklamie, silniki naszych aut są cichsze od silników słynnych z cichej pracy aut znanej firmy europejskiej. Okazało się, że Chevrolety dudnią potwornie. A wszyscy myśleli, że Chevrolet porównuje się do Rolls-Royce'a, który wypuścił wtedy taką reklamę, w której kierowca jedzie w kabinie, kieruje samochodem i jest wyraźnie zaniepokojony jakimiś dźwiękami. Ale udaje mu się zidentyfikować te dźwięki, to jest sekundnik w jego zegarku ręcznym, który tyka. To jest jedyny dźwięk, który słychać w kabinie Rolls-Royce'a. Ale Chevrolety potwornie dudniły, więc zapytano, o co chodzi? A ludzie odpowiedzialni za promocję marki odpowiedzieli, my się porównujemy z Fiatem, a nie z Rolls-Royce'em. Silniki są cichsze. Proszę Państwa, na koniec o reklamie. Czy reklama powinna być racjonalna czy emocjonalna? W ogóle ten podział na racjonalne rzeczy i emocjonalne jest potwornie sztuczny. To jest straszny błąd Kartezjusza, który wmówił nam, Europejczykom, że jak coś jest emocjonalne, to jest nieracjonalne. Stąd mówimy, że ktoś dokonał emocjonalnego wyboru, czyli głupiego, inaczej mówiąc, nieracjonalnego. Że podjął emocjonalną decyzję, czyli coś potwornie głupiego. Proszę Państwa, nasz rozum nie mógłby funkcjonować bez emocji. Wyobraźcie sobie Państwo, że wchodzicie do sklepu z butami i jesteście pozbawieni emocji. I macie sobie kupić buty. I bierzecie pod uwagę 4 parametry. Rozciągliwość buta, jego trwałość, odporność na wilgoć. I coś tam jeszcze. I porównujecie każdą parę z każdą parą. I do końca dnia nie jesteście w stanie podjąć decyzji, które buty kupujecie, czy w ogóle kupujecie buty w tym sklepie. A mamy emocje, wchodzimy do sklepu z butami i od razu widzimy, że tylko ta para i ta para w ogóle wchodzi w rachubę. Pozostałe nam się kompletnie nie podobają. Filtr złożony z emocji powoduje, że jesteśmy w stanie efektywnie funkcjonować. Bez emocji bylibyśmy po prostu bezradni. I myślenie ludzi, jakby to dobrze było nie mieć emocji, jaki byłbym racjonalny, bzdura totalna. Ale oczywiście ten podział na decyzje głównie racjonalne i głównie emocjonalne może być z pewnej perspektywy użyteczny. Proszę Państwa, mamy lata 90. XX wieku w Polsce. Włączamy telewizor i możemy zobaczyć dwie reklamy proszków do prania. Jedna to reklama proszku Polena 2000. Reklama uwielbiana przez Polaków, do dziś wygrywająca różne konkursy. Mamy tam ludzi, mężczyzn ubranych w kontusze, w pasy słuckie. Pojawia się hasło Ojciec Prać, sceny z Sienkiewicza. Uwielbiają Polacy tę reklamę. Wtedy i nawet teraz. I jednocześnie pojawia się reklama proszku Ariel. Wychodzi jakiś facet w garniturze, na garnitur narzucony ma biały kitel i coś tam mówi, jakimiś niezrozumiałymi terminami operuje. Jakieś bulgocące mędzurki za jego plecami wydają dziwne dźwięki. Na końcu pojawia się hasło Ariel numer 1 w Europie. Polacy mówią, strasznie fatalna reklama. Nudna, nic się w niej nie dzieje. Ale możemy popatrzeć na skuteczność tych reklam. Która jest skuteczna bardzo, a która mniej. I okazuje się, że reklama Ariela jest zdecydowanie bardziej skuteczna niż reklama Poleny 2000. Pytanie dlaczego? Można zapytać jeszcze inaczej. Polena reklamuje się w sposób emocjonalny, Ariel reklamuje się w sposób racjonalny. Czy w ogóle jest tak, że reklamy racjonalne są skuteczniejsze zatem od reklam emocjonalnych, chociaż emocjonalne bardziej się ludziom podobają? A zatem jaka powinna być reklama, racjonalna czy emocjonalna? John O'Toole mówi, że tak postawione pytanie jest totalną bzdurą. Nie można na nie odpowiedzieć. Na pytanie, reklama jaka jest bardziej skuteczna, trzeba odpowiedzieć pytaniem, reklama czego? I zdaniem O'Toole'a, reklama powinna pasować do sposobu, w jaki ludzie kupują dane produkty. Powinna być symetryczna do tego sposobu. A ludzie kupują poszczególne produkty w sposób głównie racjonalny albo głównie emocjonalny, przy czym czasami zaangażowanie ich w zakup jest wysokie, a czasami jest niskie. W jaki sposób kupujemy na przykład coś takiego jak pralki automatyczne? W sposób racjonalny, no trudno wzbudzić w sobie specjalną emocję przy kupnie pralki i jesteśmy wysoce zaangażowani. Co to znaczy? To znaczy, że zainteresowani jesteśmy informacjami kupując pralkę. Chcemy wiedzieć, ile ma obrotów, bęben, czy pralka wysuszy, czy tylko wypierze. Chcemy wiedzieć, jakie ma programy, czy można włożyć pół wsadu, czy tylko cały wsad. Chcemy wiedzieć, czy serwis w naszym mieście tej marki jest dobrze rozbudowany, czy nie, jak długa jest gwarancja itd., itd. I wyobraźcie sobie Państwo, że bierzecie pod uwagę dwie pralki, które finalnie wydają Wam się bardzo interesujące i okazuje się, że na jednej jest napisane system RDT, a na drugim tego nie ma. Co robimy? Wołamy sprzedawcę i pytamy go, co to jest system RDT, bo chcemy wiedzieć, czy potrzebujemy tego systemu, czy warto mieć system RDT, czy to jest ważne z perspektywy takich rzeczy, które my pierzemy, czy nie. A teraz wyobraźcie sobie Państwo, że kupujecie proszek do prania. Proszek do prania też kupujemy racjonalnie, bo trudno sobie wzbudzić silne emocje, kupując proszek do prania. Ale czy ktoś z Państwa wie, co to jest lipolaza, albo liposystem, albo system TAED, dodam, że on jest w niebieskich granulkach? Pewnie nikt nie wie i nawet nikt nie chce wiedzieć. Nas to nie interesuje. My z góry przyjmujemy, że jak proszek ma system TED, to jest lepszy od takiego, który nie ma. Że lipolaza jest czymś dobrym. Liposystem pewnie czymś jeszcze lepszym. A więc my nie szukamy informacji. Nam wystarcza coś, co sprawia wrażenie informacji, co jest namiastką informacji, co jest quasi-informacją. Zakup jest racjonalny, ale przy niskim zaangażowaniu. Co kupujemy w sposób emocjonalny z wysokim zaangażowaniem? No na przykład kobiety w ten sposób kupują perfumy. Wystarczy popatrzeć na kobiety, które wąchają takie paski papieru w Douglasie czy w Sephorze, z jakim nabożeństwem to robią, jak długo to trwa. Oczywiście jest to zakup emocjonalny. Wysokie zaangażowanie wynika z co najmniej dwóch rzeczy. Po pierwsze z ceny perfum, one są drogie, a po drugie z wagi tego, jak będę pachniała. Chcę mieć bardzo przyjemny zapach, muszę go sensownie i stosownie wybrać. No i wreszcie zakupy emocjonalne z niskim zaangażowaniem, jak papierosy, jak ktoś popala, nie ma swojej ulubionej marki, tylko gdzieś idzie na imprezę i chce kupić paczkę papierosów, chipsy, piwo i tak dalej. Proszę Państwa, jeśli zatem reklamujemy produkty z tej kategorii, powinniśmy oprzeć się na informacji. Tu powinna być quasi-informacja, tu emocjonalny stereotyp, tu uczucie. Proszek Polena 2000 był reklamowany w taki sposób. Emocjonalny stereotyp, ojciec praci, Polak Sienkiewicz. Proszek Ariel był zgodnie z regułą Otula reklamowany w sposób może nudny, ale dokładnie naśladujący sposób kupowania proszków do prania i niesamowicie skuteczny. Gdy w drugiej fazie kampanii Polena 2000 dodała informacje o liposomach i lipolazie, nie rezygnując z Sienkiewicza, to sprzedaż bardzo wyraźnie się poprawiła. Ten element przesunął troszkę w lewo tę kampanię. Proszę Państwa, ja wybrałem specjalnie, bardzo tendencyjnie takie produkty, które idealnie wpadają w jedną z tych czterech kratek. Czasami sytuacja jest bardziej skomplikowana. Na przykład jeśli chodzi o samochód, jak kupujemy nowe samochody. Oczywiście, że z wysokim zaangażowaniem, choćby ze względu na cenę tego samochodu, choćby ze względu na to, jak ważny będzie ten samochód w naszym życiu. Ale zauważcie Państwo, że kupujemy i w sposób racjonalny, i emocjonalny. Samochód musi mieć duszę, musi w jakiś sposób nas zachwycić, ale jednocześnie ważne jest, żeby miał 7-letnią gwarancję na karoserię, żeby mało palił, żeby był bezpieczny itd., itd. A więc zaangażowanie wysokie, ale też reklama musi operować i racjonalnymi argumentami, i silnymi emocjami. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.